Drodzy Państwo, na naszej antenie czas na katechezy. To katecheza z Kościołem w trzecie tysiąclecie. Gościć dziś będziemy zacnego biskupa, księdza biskupa Adama Baba, biskupa pomocniczego archidiecezji lubelskiej. Zanim oddamy głos księdzu biskupowi, przywołujmy jak każdego dnia przed katechezą Ducha Świętego, Ożywiciela i Uświęciciela. Niech dotyka nasze serca, otwiera je na prawdy Boże, by naszą wiedzę wzmocnić, wiarę wzmocnić, ale w konsekwencji pogłębić naszą miłość względem Pana Boga. Przyjdź Duchu Święty, ześlij potrzebne nam dary, przyjdź jak ożywczy deszcz.
Jak ożywczy deszcz, Duchu Święty przyjdź, dotknij naszych serc, rozpal ognia żar. Jak ożywczy deszcz, Duchu Święty przyjdź, dotknij naszych serc, rozpal ognia żar. Dziś przenikaj nas tchnieniem mocy swej, bądź nam światłem dnia i nadzieją serc. Przenikaj nas tchnieniem mocy swej, bądź nam światłem dnia i nadzieją serc. Jak ożywczy deszcz, Duchu Święty przyjdź, dotknij naszych serc, rozpal ognia żar. Serc, rozpal ognia żar. Dziś przenikaj nas tchnieniem mocy swej, bądź nam światłem dnia i nadzieją serc. Dziś przenikaj nas tchnieniem mocy swej, bądź nam światłem dnia i nadzieją serc.
Duchu Święty, przyjdź, zapraszamy. Drodzy Państwo, rozpoczynamy katechezę, katecheza z Kościołem w trzecie tysiąclecie. Jest dzisiaj z nami ksiądz biskup Adam Bab, biskup pomocniczy archidiecezji lubelskiej. Bardzo gorąco witamy na antenie Radia Maryja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Witam bardzo serdecznie wszystkich drogich braci, siostry, słuchaczy.
Cieszymy się bardzo, że ksiądz biskup jest razem z nami. Mamy nadzieję, że dzisiaj w Lublinie też tak ciepło, bo w Toruniu dzisiaj 17 stopni.
To w Lublinie nawet cieplej. Przynajmniej tak, jak mi pokazywał wskaźnik w samochodzie. Bo ja wyjechałem z Lublina, jestem w innym miejscu,
ale
wciąż w diecezji lubelskiej i jest tu ciepło na poziomie 19 stopni.
Ksiądz biskup też jest, jako pasterz, jesteś nauczycielem, a dzisiaj Dzień Nauczyciela, to wszystkiego dobrego, światła Ducha Świętego. I już oddajemy księdzu biskupowi głos. Prosimy bardzo.
Szczęść Boże jeszcze raz wszystkim. Drodzy bracia i siostry, ja chciałem dzisiaj zaproponować, myślę, że trochę i wciąż, temat katechetyczny, jakim jest Kościół. Do niedzieli Chrystusa Króla Wszechświata przeżywamy rok duszpasterski, rok liturgiczny poświęcony tajemnicy Kościoła pod hasłem Wierzę w Kościół Chrystusowy, ale też wokół tematu Kościoła będzie skoncentrowany następny rok liturgiczny, duszpasterski. Myślą przewodnią będą słowa Uczestniczę we wspólnocie Kościoła. Pozostajemy zatem wciąż w kręgu refleksji o tym, kim jesteśmy jako Kościół. Rzecz jasna nie tylko po to, żeby lepiej rozumieć, ale nade wszystko po to, żeby lepiej być Kościołem. Wydaje się, że też pragnieniem nas wszystkich jest to, żeby właśnie dzięki byciu Kościołem przez nas wszystkich lepiej, doskonalej pełnić wolę Pana Boga. Ważną rzeczą jest, żeby dobrze rozumieć związek pomiędzy Bożym planem, Bożym zamysłem, a faktem istnienia Kościoła. Mówię o tym dlatego, że wydaje się, że trochę w czasach, w których żyjemy, bardzo modne jest takie twierdzenie i wynikająca z niego postawa życiowa, że relacja z Bogiem jest taka poprawna, wtedy, kiedy jest ustanowiona samodzielnie, według własnej kreatywności, może trochę nawet dowolności, wtedy to szanuje podmiotowość człowieka, może to jest taki sposób poukładania tej relacji z Panem Bogiem, bardzo taki atrakcyjny, gdzie jest szacunek dla ludzkiej wolności. Owszem, z tego wcale nie wynika, że w Kościele ta wolność czy podmiotowość jest jakoś ograniczana, ale trzeba zauważyć, że jeżeli tylko subiektywnie będziemy tę relację postrzegać według naszych wyobrażeń czy oczekiwań, to niestety ryzykujemy również tym, że ten drugi biegun relacji, czyli Pan Bóg, również będzie przez nas subiektywnie, a to się wiąże też z ryzykiem błędu i nieprawdziwości, będzie postrzegany sam Pan Bóg. Więc wydaje się, że dużo dojrzalej, lepiej jest postawić sobie pytanie, jak tę relację sam Pan Bóg wobec nas ustanawia, jak ją tworzy, jak ją planuje, co jest Jego zamysłem, po to, żeby też mieć kontakt właśnie z Bogiem prawdziwym, realnym, a nie Bogiem, który jest owocem naszych tylko oczekiwań czy wyobrażeń. I właśnie gwarancją tego, żeby uniknąć takiego zawodu, że zbudujemy relacje z kimś, kto jest Bogiem przez nas wymyślonym, a nie Bogiem prawdziwym, czy w punkcie wyjścia można i trzeba postawić pytanie o to, jak Pan Bóg do nas wychodzi, jak chce nawiązać z nami tę relację. I jeżeli taki punkt wyjścia przyjmiemy sobie na samym początku myślenia o tej relacji, no to wtedy właśnie pojawia się temat Kościoła. No najpierw rzecz jasna, ważną rzeczą jest pamiętać o tym, że Bóg nawiązał z nami relację, wyszedł do nas, objawił się w osobie Jezusa Chrystusa. I Kościół, który został przez Jezusa Chrystusa ustanowiony, niesie to objawienie w sobie, przekazuje, Jemu służy. Można by powiedzieć właśnie, że za pomocą Kościoła Bóg umożliwia więź ze sobą wtedy, kiedy ten Kościół został ustanowiony, kiedy niesie to, co przyniósł ludziom posłany na świat Syn Boży, który stał się człowiekiem. Więc otwarcie się na osobę Jezusa Chrystusa pociągnie za sobą otwarcie na tę wspólnotę, którą On ustanowił, czyli Kościół. I w tym Kościele do Boga mamy dostęp. Właśnie o tym dostępie chciałem dzisiaj troszkę tutaj posnuć refleksję. Otóż sama tajemnica Kościoła w Ewangelii, w Piśmie Świętym jest opisana w bardzo różnych opisach, wydarzeniach, obrazach. Żaden z tych opisów nie wyraża tej tajemnicy w pełni. Stąd też jest wiadomo, że w takiej jednej katechezie nie oddamy wszystkiego. Niemniej przez odsłonę w różnych miejscach do tej tajemnicy mamy dostęp i tam ją poznajemy. I chciałbym nas wszystkich zaprosić dzisiaj do spojrzenia na Kościół w świetle takich słów, które sam Kościół wypowiada, gdy się modli podczas Eucharystii. W jednej z prefacji, to jest prefacja o Najświętszym Sercu Pana Jezusa, wypowiadane są takie słowa. On, czyli Chrystus, wywyższony na krzyżu w swojej nieskończonej miłości, ofiarował za nas samego siebie. Z jego przebitego boku wypłynęła krew i woda i tam wzięły początek sakramenty Kościoła, aby wszyscy ludzie pociągnięci do otwartego serca Zbawiciela z radością czerpali ze źródeł zbawienia. To pozwoliłem sobie na taki długi cytat. On może przez tę długość to, że tak powiem, zawiera dużo treści. Nie wszystkie może od razu zapamiętamy, ale to, na co chcę zwrócić uwagę, to te słowa, że z przebitego boku wypłynęła krew i woda i tam wzięły początek sakramenty Kościoła. Nawet więcej, Kościół wyznaje wiarę, że właśnie w tym znaku wypływającej krwi i wody z serca Pana Jezusa On sam się narodził. Te słowa są też w inny sposób streszczone czy wrażone w katechizmie. Ja też je tutaj zacytuję. Przez swoją paschę Chrystus otworzył wszystkim ludziom źródła chrztu. Istotnie Jezus mówi o swojej męce, którą miał wycierpieć w Jerozolimie, jako o chrzcie, którym miał być ochrzczony. Krew i woda, które wypłynęły z przebitego boku ukrzyżowanego Jezusa, są zapowiedzią chrztu i Eucharystii, sakramentów nowego życia. Od tej chwili możliwe jest narodzenie się z wody i z ducha, by wejść do Królestwa Bożego. Językiem takim bardziej homiletycznym, kaznodziejskim, Tę prawdę oddaje też święty Ambroży, zresztą również w katechizmie zacytowany. Ja sobie pozwolę przywołać te słowa. Zobacz, gdzie jesteś ochrzczony, skąd pochodzi chrzest, jeśli nie z krzyża Chrystusa, ze śmierci Chrystusa. Tu jest cała tajemnica. Chrystus cierpiał za ciebie, w nim jesteś odkupiony, w nim jesteś zbawiony. Więc z tych trzech miejsc zaczerpnąłem cytaty, w gruncie rzeczy opowiadające o tym samym, że Kościół narodził się pod krzyżem ze śmierci Pana Jezusa, wtedy, kiedy wypłynęły z jego boku krew i woda. Być może takie myślenie o początku Kościoła, oddane tym językiem i z Pisma Świętego i katechizmu, sprawia, że to jest wszystko takie bardzo sakralne, mistyczne. Nie wiem, czy od razu widzimy w tym takie zaproszenie, że w wydarzeniu powstania Kościoła pod krzyżem jest coś bardzo ważnego dla naszego codziennego, zwykłego życia, że to jest tajemnica bardzo bliska naszego życia. I o tym chciałem właśnie powiedzieć, żebyśmy zobaczyli, że wyznając wiarę w ten sposób, dotykamy czegoś dla nas bardzo ważnego, żeby nie powiedzieć praktycznego w naszym codziennym życiu wiarą, właśnie relacją z Panem Bogiem. I żeby tutaj dobrze uchwycić głębię tego wydarzenia, to chciałbym, żebyśmy na początku sobie uporządkowali ten fakt, czy to myślenie o tym, że dziejąca się śmierć Pana Jezusa ma pewne znaczenie, że jakby pod osłoną tej śmierci dzieje się coś jeszcze innego, ważnego i może niewidocznego właśnie dla oczu takich zmysłowych, doczesnych, ale dla oczu wiary jest to widoczne, dostrzegalne właśnie wtedy, kiedy przyjmiemy ten sens o tym, że wypływająca z boku krew i woda to nie tylko taki fizjologiczny znak śmierci, ale za tym znakiem fizycznym zakodowane jest, czy kryje się bardzo ważne wydarzenie dotyczące naszej relacji z Panem Bogiem. To znaczenie śmierci Pana Jezusa nie jest też przez nas, przez Kościół wymyślone zupełnie dowolnie, swobodnie, tylko jest nam podpowiedziane przez samego Pana Boga. My w to wierzymy, bo Pan Bóg nam tak powiedział, bo On sam wskazał na znaczenie tej śmierci. Kościół przyjął to słowo, przyjął to znaczenie, przyjął to objaśnienie i nim żyje. I co najważniejsze, dzięki temu, że nim żyje, w gruncie rzeczy jest Kościołem, wspólnotą, gdzie jest dostęp do Boga. Dostęp ustanowiony w Kościele i przez Kościół, właśnie przez samego Pana Boga. I żeby teraz dobrze zrozumieć tę relację pomiędzy fizycznym znakiem przebitego serca i wypływającego z niego wody i krwi, to chciałbym się odnieść może do innego wydarzenia ewangelicznego, innego faktu opisanego w Ewangelii, gdzie powiedziałbym, jest podobny mechanizm poznawania Pana Jezusa. Myślę, że wszyscy dobrze znamy opis uzdrowienia paralityka. On na przykład jest zawarty w Ewangelii Świętego Łukasza w 5 rozdziale. Ja pokrótce przypomnę tę historię. Z opisu ewangelicznego wynika, że Pan Jezus naucza duży tłum gdzieś w jakimś domu, w jakimś pomieszczeniu, więc tam jest dosyć ciasno. I czterech mężczyzn, którzy poruszeni bezradnością człowieka sparaliżowanego, z wiarą, jak jest napisane, przynoszą tego człowieka do Pana Jezusa, nawet nie mogąc wejść do środka normalnie, wpadają na pomysł, żeby zrobić otwór w dachu i przez ten otwór tego człowieka spuszczają przed Pana Jezusa. Oczywiście wszyscy wiedzą, jaka jest intencja tego działania. Czterech niosących mężczyzn owego człowieka chce, żeby Pan Jezus temu człowiekowi pomógł, żeby go uzdrowił z paraliżu. Ale Pan Jezus reaguje nie od razu łaską uzdrowienia, tylko pierwsze słowa, które kieruje do tego człowieka, mówi: odpuszczone są ci twoje grzechy. Oczywiście wypowiedział słowa, których skutek dla naszych ludzkich oczu jest tak naprawdę niewidoczny, niewidzialny. No, trzeba przyjąć, że w duszy tego człowieka, w jego sercu dzieje się to, co Pan Jezus mówi, czyli odpuszczane są jego grzechy, następuje oczyszczenie, obmycie. Ten człowiek od swoich grzechów zostaje uwolniony. Tego się nie da zobaczyć oczami. Trzeba uwierzyć i słowom Pana Jezusa, że to, co On mówi, rzeczywiście się dzieje. Oczywiście wśród świadków zdarzenia byli tacy, którzy nie uwierzyli, którzy właśnie Panu Jezusowi zarzucili to grzech takiego bluźnierstwa, bo sobie przypisał władzę odpuszczania grzechów. Krótko mówiąc, powiedzieli sobie, że to, co te słowa oznaczają, się nie dzieje. Że to tylko słowa, które nie są skuteczne, żadne uwolnienie z grzechów nie ma miejsca. Natomiast Pan Jezus, widząc, że oni tak myślą, że nie mają tej wiary, mówi: jeżeli się nie dzieje, to ja chcę dać zewnętrzny znak tego, że mam taką władzę, i teraz mówię do tego człowieka: weź swoje łoże i idź do domu. I jak wiemy, ów człowiek zostaje uzdrowiony, wstaje, odchodzi do domu z tym łożem pod ręką. Na znak tego, że wewnętrznie wydarzyło się to, co Pan Jezus powiedział, zewnętrznym znakiem Jego władzy i mocy jest powiedzenie: będziesz też zdrowy fizycznie. Cały czas pozostajemy wolni wobec tego wydarzenia, wobec faktu. Albo przyjmiemy tylko to, co widzą doczesne oczy, i wytłumaczymy sobie, że to jest niewytłumaczalne właśnie. Nie wiadomo, dlaczego ten człowiek, Jezus z Nazaretu, ma taką władzę, że jak powie, żeby ten człowiek wstał i był zdrowy, to on wstaje zdrowy, i zatrzymujemy się tylko na zewnętrznym fakcie uzdrowienia. Natomiast Jezus chce jakby zaprosić do wnętrza tego wydarzenia, a we wnętrzu jest właśnie oczyszczenie z grzechów. Pozostajemy wolni, czy przyjmujemy to zaproszenie, czy nie. Niemniej temu, co jest zewnętrzne, takie fizyczne, Pan Jezus nadaje też znaczenie wewnętrzne, że tam realnie dzieje się oczyszczenie z grzechów. Wróćmy teraz właśnie do śmierci Pana Jezusa, mając w pamięci ten sam moment prowadzenia nas przez Pana Jezusa od tego, co widzą oczy, do tego, do czego nie widzą, ale co też jest realne, bo On tak mówi, że to się dzieje. I On o swojej śmierci mówił wielokrotnie, zanim nastąpiła, nie tylko ją zapowiadając, ale też mówiąc, jakie jej będzie znaczenie, jaki będzie jej sens. I wśród różnych takich wypowiedzi, między innymi, mamy takie zdanie, ono jest w 12 rozdziale Ewangelii według świętego Jana, mianowicie: ja, gdy zostanę nad ziemią wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie. To powiedział, zaznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć. Oczywiście słowo wywyższenie ma naprowadzić nas na śmierć na krzyżu, bo zostaje ukrzyżowany, podniesiony na tym krzyżu. Ale Pan Jezus mówi, że to Jego umieranie będzie pociąganiem wszystkich do siebie, przyciąganiem do siebie. To słowo pociągnę możemy zrozumieć w ten sposób, że ci, którzy byli daleko, będą mogli być teraz blisko. Ci, którzy się bali podejść, będą wolni od strachu i się zbliżą. Obojętni zostaną poruszeni. A więc do człowieka, który został potępiony, oskarżony fałszywie o bluźnierstwo, skazany na śmierć, jeżeli się słucha nie tyle oskarżycieli, co jego samego, można podejść, bo on sam wskazuje: w tym wydarzeniu, w tym dobrowolnym przyjęciu śmierci, wydaniu siebie na śmierć, jest otwieranie dostępu do Pana Boga. Otwarcie, umożliwienie dostępu, które później zostanie właśnie przekazane, że tak powiem, Kościołowi, i Kościół tym dostępem do Pana Boga dysponuje. Nie dlatego, że sobie taką władzę sam nadał, nie dlatego, że ją sobie wymyślił, nie dlatego, że ma taki PR i manipuluje ludźmi, mówiąc, że tylko tędy jest droga prowadząca do spotkania z Bogiem, tylko jest Kościołem, bo został do tego powołany przez Boga. Została mu zostawiona ta władza prowadzenia ludzi do ukrzyżowanego Pana Jezusa. Dostęp do Boga mamy przez sakrament chrztu i Eucharystii, przez sakramenty w Kościele w ogóle też, właśnie po to, że wypełniamy tutaj Boży plan, Boży zamysł. To Pan Jezus powiedział: w ten sposób będziecie mieć dostęp do Bożej miłości, do Bożego przebaczenia. Zresztą, jeżeli Pan Jezus podpowiada takie znaczenie swojej śmierci, bo fizycznie to ona została stwierdzona, właśnie ten moment przebicia serca miał być momentem stwierdzenia, że Jezus nie żyje, a jeśli nawet żył, to ta śmierć poprzez przebicie serca miała nastąpić. Może tu tylko taka właśnie dygresja, że pierwotnie Żydzi, którzy chcieli, żeby tych zmarłych nie zostawić na krzyżu na czas szabatu, właśnie musieli mogli ich zdjąć dopiero wtedy, kiedy będą ci skazańcy już umarli, w stanie śmierci. Łamano golenie właśnie po to, że wtedy, kiedy człowiek na krzyżu nie mógł się na skutek połamanych nóg podciągać, to wtedy się po prostu dusił. Jezus zmarł wcześniej, dlatego mu nie łamano goleni, ale żeby się upewnić, to przebito serce. Że nawet gdyby wyglądał tylko na zmarłego, to przebite serce na pewno będzie znakiem, że nie żyje. I teraz takie nadanie tej śmierci znaczenia, że to jest moment przebaczenia, moment otwarcia dostępu. Symbolem tego też jest chociażby rozdarcie się zasłony przybytku w świątyni na pół, że Bóg, który był dotychczas w swojej świętości taki niedostępny, skryty, poważnie przeżywaną sakralnością, staje się bliski. Umiera dobrowolnie za grzeszników po to, żeby ci grzesznicy mieli dostęp do Niego, żeby Jego śmiercią zostali ku Niemu pociągnięci. Wobec tego faktu oczywiście ludzie pozostają wolni, tak jak byli wolni wobec faktu uzdrowienia i oczyszczenia z grzechów tego paralityka. Świadkowie umierania Pana Jezusa właśnie reagują na dwa sposoby. Jest setnik, który mówi, prawdziwie ten był Synem Bożym. Ten człowiek był Synem Bożym. Widzi, że to w tej śmierci dzieje się coś więcej niż tylko fizyczna śmierć. Ale są też tacy, którzy nie chcą tego widzieć i mówią, jeśli jesteś Synem Bożym, zejdź z krzyża. Można powiedzieć, domagają się innego znaku niż sam Pan Jezus ten znak ustanowił. Więc sens śmierci otrzymujemy od samego Pana Jezusa wtedy, kiedy On nas na ten sens sam nas naprowadza i gromadzi nas przy sobie właśnie tam pod krzyżem. Do tego sensu można powiedzieć, odwołujemy się codziennie, zwłaszcza ci, którzy chociażby w Radiu Maryja o 15 odmawiają koronkę do Bożego Miłosierdzia. Znamy tam fragment tej modlitwy, gdzie padają słowa o krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Kto ma potrzebę ufania? No ten, komu życie się zachwiało. Podstawowy powód zachwiania naszym życiem to jest nasze oderwanie się od Pana Boga przez grzech. Ale jeśli możemy powiedzieć ufamy Tobie, to znaczy wyznajemy wiarę, że w śmierci Jezusa dokonało się otwarcie Bożej miłości dla człowieka, oznajmienie, że dla grzeszników jest miłosierdzie i mogą się do tego Boga zbliżyć. Wszyscy ci, którzy w tę prawdę uwierzą, którzy przyjmą ten sens śmierci Jezusa z Nazaretu 2000 lat temu na krzyżu, zaczynają stanowić Kościół. Wspólnota wierzących w ten sposób, taką wiarą, przyjmujących znaczenie tej śmierci, staje się Kościołem. W tym sensie on tam pod krzyżem się rodzi. Każdy, kto przychodzi po to, żeby wyznać wiarę, że ten oto jest Synem Bożym, z Jego przebitego boku w sakramentach świętych wypłynęło dla mnie Boże przebaczenie, mam dostęp do bliskości z Bogiem, staje się nie tylko pojedynczym wyznawcą tego Jezusa, Chrystusa, Mesjasza, który został posłany i dla naszego zbawienia umarł, ale staje się członkiem wspólnoty, która tę prawdę niesie, wyznaje, można by nawet powiedzieć, dzięki wyznawaniu tej prawdy jest sobą. Oczywiście teraz jest podstawowe pytanie, które już sygnalizowałem na początku, czy całe to znaczenie śmierci ma dla nas jakieś znaczenie codzienne. Czy my tu nie opowiadamy o pewnym znaczeniu, które jest nadane faktowi sprzed 2000 lat i tyle. Ciągle należy do przeszłości. Opowiadamy sobie nawzajem, jak to rozumiemy, ale jak tym żyć na co dzień. Jak można się na tej prawdzie, na tym wydarzeniu, na sensie tej śmierci oprzeć w swoim codziennym życiu. Otóż przede wszystkim właśnie podstawowa wartość dla nas tego faktu polega na tym, że kiedy przyjrzymy się sobie i mamy dość samych siebie z powodu własnych grzechów, w jakim sensie to jest błogosławiony stan, czy taka łaska poznania, stanięcia w prawdzie, to nigdy nie znajdujemy się w sytuacji beznadziejnej, takiej zanurzenia w taką definicję tylko o własnej grzeszności, która nas pozbawia nadziei, pozbawia radości, pozbawia pokoju, stawia ciągle w sytuacji kogoś przygnębionego. Otóż nie, jeżeli taki człowiek, który rozpoznaje swoją grzeszność, zwraca się do Jezusa i go słucha i mu wierzy, że ten Mesjasz, Syn Boży, który stał się człowiekiem, jest tam na krzyżu z jego powodu i żeby został uwolniony od grzechu, żeby miał dostęp do miłosierdzia, zupełnie inaczej zaczynamy postrzegać własną grzeszność, że ona jest, nie jest władzą absolutną nad nami, jesteśmy oczyszczeni, mamy przebaczenie, mamy dostęp do Boga. Pan Bóg właśnie nas, grzeszników, pociąga. Ale ważną rzeczą jest, żeby nie stracić z pola widzenia jednego i drugiego faktu. Mianowicie tego, że ukrzyżowany Chrystus, umierający na krzyżu, jest źródłem pocieszenia dla grzesznika, bo tam jest znak jego przebaczenia. Tego przebaczenia, tej radości z przebaczenia nie będzie znał ten, kto nie zna własnych grzechów. Kto je przemilcza, kto je próbuje usprawiedliwić, kto mówi, że się nic nie stało. Jeśli nie nazywamy grzechu po imieniu, to też ukrzyżowany Chrystus jest nam do niczego niepotrzebny, jest zbędny, bo się po prostu grzechem nie przejmujemy. Ale z drugiej strony właśnie ukrzyżowany Chrystus mówi, że bez jego śmierci, bez tej ofiary z samego siebie, bez wydania siebie na śmierć, dla grzesznika nie byłoby wyjścia. Zostałby w grzechach, w śmierci, na pastwę wszystkich skutków tego faktu, a to jest, jak wierzymy, śmierć wieczna. Więc grzesznik potrzebuje niejako ukrzyżowanego Chrystusa, a ukrzyżowany Chrystus, dlatego że jest ukrzyżowany, mówi nam, że to jest efekt naszych grzechów. Myśmy tego Boga na krzyż własnymi grzechami wysłali, ale jednocześnie on, idąc na ten krzyż, pokonał fatum grzechu, pokonał fatum śmierci, mówiąc, że jest przebaczenie wtedy, kiedy ta śmierć się wydarzyła. Innymi słowy, jesteśmy przez fakt śmierci Pana Jezusa z powodu naszych grzechów wezwani do nawrócenia. I to też definiuje nas jako Kościół, który się tam pod krzyżem rodzi. Bijemy się niejako pod krzyżem w piersi, przyznając do własnych grzechów, czerpiemy pokój i radość z faktu przebaczenia, ale chcemy uszanować ten dar Bożego miłosierdzia poprzez wytrwałe, cierpliwe, obejmujące całe życie nawracanie się, porzucanie własnych grzechów. Może tu jest też kwestia też i takiego, może tak to nazwę, trochę kościelnego sporu ze światem, bo precyzyjnie ludzie stojący w dystansie troszkę do Kościoła, do przesłania ewangelicznego, garściami czerpią dobrą nowinę o tym, że Pan Bóg jest dobry, że jest miłością, że jest kochający, ale właśnie odsłona tej miłości, która idzie poprzez nasłanie swoich grzechów po imieniu, jest trochę przemilczana. To znaczy trochę tak, jakbyśmy chcieli, żeby Kościół niósł Pana Boga, który za nikogo nie umarł, który swoją śmiercią nie wzywa do nawrócenia, nie wzywa do przemiany serca, tylko ciągle, no tak powiedziałbym troszkę trywialnie, głaszcze po głowie, mówi, nic się nie stało, ten grzech to nie jest taki problem, bo ja przebaczę i wszystko będzie dobrze. No właśnie problematyczność grzechu odsłania się w śmierci Pana Jezusa. On musiał siebie ofiarować po to, żeby nas, grzeszników, ofiarować. Tolerowanie grzechu we własnym życiu jest lekceważeniem tej śmierci, jest jakąś obojętnością wobec niej. Kościół chce żyć tym sensem skazanym przez Boga na śmierci Pana Jezusa wtedy, kiedy się nawraca, kiedy wyznaje grzech, ale jednocześnie przyjmuje dar przebaczenia, przyjmuje pojednanie po to, żeby żyć jako ktoś z Bogiem pojednany. Wolny od grzechu, nawracający się, mający radość, pokój grzesznika, który został z Bogiem pojednany. To jest Kościół, gdzie można powiedzieć, nie wypieramy się tego, że jesteśmy grzesznikami, ale jesteśmy grzesznikami wezwanymi do nawrócenia, do przemiany własnego życia dzięki Bożej łasce. Nie jesteśmy Kościołem wtedy, kiedy usprawiedliwiamy grzech, kiedy mówimy sobie, że nic się nie stało, a towarzyszy nam dobry Pan Bóg, który z przymrużonego oka te grzechy postrzega. Nie ma przymrużonego oka. Z powodu naszych grzechów umarł na krzyżu. Więc niech ta śmierć Pana Jezusa, tak przez Niego zinterpretowana, ukazana, no nas wszystkich wzywa, odnawia naszą gorliwość w nawracaniu się, żeby to nawracanie się było szczere, autentyczne, prawdziwe, ono rzeczywiście niesie pokój, niesie radość, niesie ład w życiu człowieka, kiedy człowiek za sobą zostawia własną grzeszność, niewierność, trzymany jest za rękę nieustannie przez Boga, który mówi: umarłem za ciebie, jest sens się nawracać, jest sens wracać, dać się pociągnąć przez ukrzyżowanego Chrystusa, bo tędy zmierzamy do Boga. Tak on tę drogę ustanowił, tak ją zdefiniował przez tajemnicę wcielenia, ale właśnie też przez tajemnicę odkupienia. Ja już mówię językiem takim katechizmowym. Właśnie po to, żebyśmy zobaczyli, jak te tajemnice są bliskie naszej codzienności, kiedy szukamy pokoju, szukamy radości w życiu, a Pan Jezus mówi: nawróć się, zbliż się do mnie, najgłębszy pokój, najgłębsza radość zagoszczą w twoim sercu. Tego wszystkim słuchaczom i sobie Radia Maryja życzę.
Bardzo dziękujemy księdzu biskupowi za słowa katechezy, za te też słowa nadziei, bo tam padło bardzo wiele słów pociechy dla nas o tym, żebyśmy stawali w prawdzie o naszej grzeszności, stawali pod krzyżem, bo wtedy zrozumiemy siebie i tam znajdziemy też pocieszenie i przebaczenie. Teraz damy księdzu biskupowi sekundkę oddechu. Ja Państwa zapraszam do tego, by telefonować do naszej anteny. Mamy około pewnie 15 minut, żeby porozmawiać, podzielić się refleksją na temat wysłuchanej katechezy, może też zadać jakieś pytanie. Bardzo tylko Państwa proszę, żeby unikać. Dzisiaj mamy ciszę przedwyborczą, nie rozmawiamy w żadnym, bo czasami nam jakaś dygresja najdzie, nie rozmawiamy o żadnych sprawach politycznych. Bardzo usilnie o to proszę. Telefony do naszego studia, tak dla przypomnienia, dla Polski Północnej 56 655 23 55, dla Polski Południowej 56 655 23 56. W telefonii komórkowej w naszej rodzinie dwa numery telefonu: 536 600 i na końcu 100 albo 200. No i jeszcze dla zagranicy dwa numery podobnie zaczynające się: 48 56 655 23 i na końcu 33 albo 66. I oczekujemy na Państwa telefony, za chwilę je podejmujemy. Cztery minuty po godzinie 9:00. Drodzy Państwo, przypomnę, że na naszej antenie gościmy dzisiaj księdza biskupa Adama Baba, biskupa pomocniczego archidiecezji lubelskiej. Wysłuchaliśmy katechezy, a teraz mamy czas na rozmowy po katechezie. Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Teresa mówi.
Witamy panią Teresę.
No, wysłuchałam, niesamowicie zaangażowana. I jednej rzeczy mi tu brakuje, a mianowicie śmierć Jezusa na krzyżu my sprowadzamy do otwartego boku. Natomiast, bo to było widoczne, bo to było zewnętrzne. Natomiast w ogóle nie uwzględniamy tego, że Jezus wytchnął, wyzionął, oddał ducha.
Dziękuję.
Dziękuję. Tego mi brakuje.
Dobrze, dziękuję pani Tereso, księże biskupie.
Przyznam pani Teresie 100% rację, że ten, tak to nazwę, wątek w umieraniu Pana Jezusa jest istotny, ważny. On też sam na to wskazał, że moment jego śmierci, odchodzenia, jest konieczny po to, żeby inny pocieszyciel przyszedł. Ja o tym nie mówiłem, chociażby też dlatego, żeby nie mieszać wątków i żeby może skupienie się na jednym było okazję do tego, żeby to lepiej wyjaśnić i zrozumieć. Ale też tak jak mówiłem na początku, jeżeli w śmierci Pana Jezusa widzimy też początek Kościoła, to ten początek ma różne treści, czy właśnie różne wątki. Jednym z nich jest oddanie życia, sam śmierci, której znakiem jest przebity bok i to, co z tego wszystkiego wynika, ale w umieraniu Pana Jezusa, i tu zgoda pełna z Panią Teresą, jest też wyzionięcie ducha, tak to nazwę, może trochę nie do końca poprawnie, wyzionięcie, czyli oddanie, czyli podarowanie ducha. I tak Pan Jezus na sens swojej śmierci również wskazywał, kiedy powiedział, konieczne jest moje odejście, bo jeśli nie odejdę, to Duch Święty nie przyjdzie. A chcę, żeby przyszedł, żebyście go mieli. I taki sens tego umierania również zapowiadał, ale to jest temat na odrębną katechezę, bo Kościół jest sobą również wtedy, kiedy przyjmuje dar Ducha Świętego, tego ducha tchniętego czy oddanego podczas śmierci na krzyżu, tego ducha podarowanego Kościołowi w dniu Pięćdziesiątnicy. To duch sprawia, że wierzymy, iż żywy Jezus zmartwychwstał pośród nas jest obecny, my jesteśmy Jego ciałem. I to też są treści czy przesłania związane z tym, kim jesteśmy jako Kościół. Więc pełna zgoda z Panią Teresą, że dar Ducha Świętego jest ważnym wydarzeniem na krzyżu, ważnym sensem śmierci Pana Jezusa, choć akurat rzeczywiście o tym dzisiaj nie mówiłem.
Dziękujemy. Prosimy bardzo, Radio Maria. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witamy?
Witam księdza biskupa i ojca. Pan Jezus, jak przyszedł na...
Przepraszam, nauczał, jakie pana imię? Jakie pana imię? Chcemy poznać.
Tadeusz.
Witamy, Tadeusz. Panie Tadeuszu, witamy.
Pan Jezus, jak przyszedł, no to tak, to pouczał ludy i narody i swoich apostołów, bo zakładał ten Kościół. Zakładał Kościół i przygotowywał do założenia wszystkich ludzi do tego Kościoła. No i tak samo się dzieje, jak Sobór Watykański II w Konstytucji Dogmatyce o Kościele mówił tak samo, żeby Kościół wyszedł z tej zaściankowości i żeby wyszedł do ludzi, bo te ludzie po tych wojnach to tak było, wszystko zniszczone było i żeby wyszli, żeby ten Kościół pomagał tym ludziom. No i tak się dzieje. No Pan Jezus tak uzdrawiał, oczyszczał, no i mówił, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię, przyszło do was Królestwo Boże. No i my też nie możemy inaczej, no i Kościół też nie może inaczej, jak Pan Jezus. No nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię, bo Ewangelia jest nadzieją na zbawienie wieczne. No jest to piękna rzecz, abyśmy na nowo odkryli Kościół, że Kościół ma władzę i w Kościele można się odnaleźć i w Kościele można zdobyć Królestwo Boże. To może tyle.
Dziękujemy, Panie Tadeuszu, dziękujemy, pozdrawiamy, księże biskupie.
Dziękuję, Panie Tadeuszu, za ten głos. Oczywiście wydaje mi się, że Pan Tadeusz, tak jak Pani Teresa, wywołał inny wątek i dobrze, że go wywołał, a mianowicie taki, że jeżeli pod krzyżem my, będąc Kościołem, odkrywamy dla siebie źródło nadziei i pokoju, bo jesteśmy ludźmi, którzy odkrywają dla siebie przebaczenie, to rzeczywiście niejako automatycznie stajemy się też nośnikami tej nadziei, więc mamy misję, mamy odpowiedzialność i o tym też Pan Jezus do swojego Kościoła mówił, kiedy go posyłał. To, co otrzymaliście ode mnie, nieście też innym. Dzielcie się tym darem pojednania z Bogiem, z innymi ludźmi. Zresztą sensem istnienia Kościoła, o tym mówi też wspomniany Sobór Watykański II, jest jednoczenie ludzi z Bogiem. Znak jedności wszystkich ludzi z Bogiem i narzędzie jednoczenia. A jednoczymy wtedy, kiedy dajemy się przez dar miłosierdzia, pojednania, oczyszczenia z grzechów, pojednać właśnie z Panem Bogiem. Tym darem pojednania, które On sprawił, uczynił, między innymi, czy przede wszystkim przez ten dar z siebie objawiony na krzyżu w śmierci.
Tak, bardzo dziękujemy i bardzo prosimy Państwa o kolejne głosy, żeby były naprawdę, żebyśmy się trzymali katechezy, której przed chwilą usłyszeliśmy, żeby w tym temacie mówić. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Moje imię Ewa. Pozdrawiam księdza prowadzącego i pozdrawiam księdza biskupa Adama.
Szczęść Boże.
Bardzo dobrze Bardzo dobrze go wspominam z pracy w Kościele Świętego Ducha, kiedy był rektorem. I postrzegam go jako człowieka, który jest otwarty na pytania osób, które szukają relacji z Bogiem. Także dziękuję bardzo, że się dodzwoniłam, że ksiądz mnie połączył i mam okazję wyrazić swoje zdanie dla księdza obecnego już biskupa. Wracam do meritum sprawy. Ja jak sobie tak analizuję scenariusz Boga, to najpierw było dwoje ludzi, później był naród wybrany, a dzieło na krzyżu to jest dokończone dzieło Boga dla całej ludzkości. Na krzyżu Chrystus odkupił wszystkie grzechy, rozwiązał sprawy związane z chorobą, ze śmiercią i tak dalej. To jest podstawowa wiedza, którą ja po przemyśleniach tak przyjęłam. I właśnie, dlaczego my nie mamy radości? Ja mówię też o sobie. Ponieważ nie rozumiemy do końca tej istoty dokończonego dzieła. W liście do bodajże Piotr pisze takie słowa. Człowiek narodzony z Boga poprzez wiarę chrzest nie dopuszcza się grzechu, bo strzeże go ten właśnie duch, właśnie w nawiązaniu do Pani Teresy, który wyszedł i przyszedł. I Jezus Chrystus jest teraz w osobie Ducha Świętego. I właśnie sprowadzone zostało to do analizowania grzeszności. Ja nie analizuję swojej grzeszności, bo nie jestem w stanie poznać tych swoich grzechów i dobra nowina dotyczy właśnie tego dokończonego dzieła. I właśnie tu się z księdzem nie zgadzam, że Kościół zbawia. Zbawił nas Chrystus na krzyżu. I my teraz, mając tą radość z tego, że Jezus załatwił te rzeczy poprzez wiarę i poprzez życie i jak gdyby odniesienie do Boga, bo wszystko mam w Jezusie Chrystusie i staję przed Bogiem w Jezusie Chrystusie i tego mi brakuje. I wtedy to zaczyna jak gdyby kiełkować ta radość z tego, z tej ofiary Jezusa Chrystusa, bo Żydzi doskonale rozumieli, oni mieli te jałki pór i wtedy to na rok czasu sobie te grzechy jak gdyby zmazywali, a Chrystus na cały świat umarł. I kwestia tylko wiary i głoszenia tej dobrej nowiny. To jest dobra nowina.
Dziękujemy.
Dziękuję bardzo. Pani jeszcze Ewa. Raz pozdrawiam księdza biskupa i dziękuję mu za tą posługę w Kościele Świętego Ducha w Kraśniku. Z Panem Bogiem.
Bóg zapłać, Pani Ewo, dziękujemy. Dziękujemy, księże biskupie.
Dziękuję i ja Pani Ewie za ten głos. Pozdrawiam serdecznie Panią Ewę. Też ją zapamiętałem z Kraśnika jako takiego wytrawnego teologa. Natomiast nawiązując do tego, co Pani Ewa tutaj nam przedstawiła, to może tylko gwoli pewnego uzupełnienia. Rzeczywiście możemy tak mówić o całym zamyśle, planie Pana Boga, o tym, co uczynił jako pewnym dopełnianiu kolejnych dóbr, jakie pochodzą od Niego, więc dar stworzenia, dar pojednania ze sobą. Ale trzeba pamiętać, że wciąż jesteśmy w historii. To dzieło nie jest skończone tak w 100%, bo jeszcze czekamy na zamknięcie historii i w tym sensie na absolutnie doskonałe spełnienie życia każdego człowieka i całej ludzkości. Pojednanie ich ze sobą i pomiędzy sobą właśnie w taki sposób, żebyśmy stanowili bardzo harmonijną, szczęśliwą wspólnotę. No nie trzeba być wielkim filozofem, żeby odkryć, że w tej historii, w której uczestniczymy, tej doskonałości wciąż nam brakuje. Widzimy ją, te braki w nas samych, ale też pomiędzy nami. Stąd też czeka nas droga. Czeka nas nawracanie się. I w tym nawracaniu się zbagatelizowanie grzechu pewnie nie jest dobrą metodą, bo dotąd, dopóki nie damy siebie pojednać z Bogiem, oczyścić, dać sobie, pozwolić się obdarować przez Pana Boga pełnym dostępem do Niego, takim, który czyni w naszym sercu harmonię, pokój, radość, to dotąd nie będziemy w stanie doskonałości. Ale z jednej strony jest łaska, czyli coś absolutnie koniecznego, bez czego się to pojednanie nie wydarzy, ale z drugiej strony jest też i nasza wolność, tak jak widzieliśmy to nawet w Ewangelii. Byli ludzie, którzy się na dar pojednania otwierali i byli tacy, którzy stawiali opór, którzy mówili, że to nie jest tak, jak Pan Jezus mówi. Więc ten opór wciąż w historii występuje i wciąż wymaga, tak to nazwę, przełamania. Wierzymy, że Pan Bóg jest na tyle potężny, dobry i kochający, że każdy, kto nie chce stawiać oporu, ostatecznie osiągnie taką harmonię, jedność, doskonałość, która jest obiecana na końcu czasów. Ale jesteśmy pojednani i ciągle pojednywani. To trzeba też widzieć, że póki dzieje się historia, to jedno i drugie obowiązuje.
Tak. Drodzy Państwo, 15 minut po godzinie 9. Ja przypomnę Państwu, że wysłuchaliśmy katechezy z Kościołem w trzecie tysiąclecie. Jest z nami ksiądz biskup Adam Bab, biskup pomocniczy archidiecezji lubelskiej. Jeszcze dwa telefony podejmiemy. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Mogę mówić?
Tak, prosimy bardzo.
Witam, mam na imię Jan. Ja z wcześniejszym tematem. Ksiądz biskup w takim krótkim akapicie opisywał, że tak powiem, od strony technicznej śmierć Pana Jezusa, no i tych dwóch łotrów. Ksiądz słusznie zauważył, że Pan Jezus konał na krzyżu pierwszym. Ale dlaczego konał pierwszy? Przecież Pan Jezus był biczowany i ci łotrzy też byli biczowani, bo to był regulamin, to był wstęp do ukrzyżowania. I dlaczego? Otóż ja mi się zdaje, że ja znam odpowiedź. Tradycyjnie na krucyfiksach Pan Jezus jest przedstawiany w ten sposób, że ma dwie stopy przybite jednym głowie. Pan Jezus naprawdę opiera się tylko na jednej nodze. A śmierć na krzyżu to jest śmierć przez uduszenie się. Po prostu nogi słabły, rozkrzyżowane ręce, korpus cisnął w dół, zaciskały się płuca, no i taki nieszczęśnik umierał. Tylko z tym chciałem się podzielić.
Dziękujemy Panie Janie. Niezbyt dobrze słyszeliśmy, ale chyba coś tam się udało usłyszeć.
Tak. Coś na tyle tak, no może te techniczne szczegóły nie są takie istotne, bo dla nas najważniejsze jest to, jaki sens swojej śmierci Pan Jezus umarł. I ważniejsze jest to, że umarł i to, co ta śmierć dla nas znaczy. Natomiast to, że taka czy inna była technika ukrzyżowania, to może jest trochę wtórne, bo tak czy tak to ukrzyżowanie do śmierci prowadziło.
Tak, dziękujemy. Już odbieramy niestety ostatni telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Halo.
Tak, prosimy bardzo, jesteśmy na antenie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Aniela z Niemiec.
Witamy.
Proszę, ja bardzo Bóg zapłać za to, że zostałam połączona. Ja mam takie krótkie tylko pytanie, bo u nas w Niemczech jest dużo muzułmanów. I właśnie chciałam się zapytać, czy muzułmanin będzie zbawiony. To było tylko krótkie pytanie, żebym chciała wiedzieć odpowiedź. Bóg zapłać.
Dziękujemy Pani Anielo. Wszystkiego dobrego.
Więc ja tak odpowiem, że śmierć Pana Jezusa jest śmiercią, która wysługuje zbawienie dla wszystkich ludzi. W tym sensie, że nikt nie jest z obdarowania tym miłosierdziem wykluczony. Natomiast jak to miłosierdzie zadziała w życiu konkretnych ludzi, ich katolików i niekatolików, ich chrześcijan, niechrześcijan, tego nie wiemy, bo to jest tajemnica spotkania konkretnego człowieka z Bogiem w chwili jego śmierci, w chwili śmierci tego człowieka i konfrontacji właśnie z tym miłosierdziem objawionym w osobie Pana Jezusa. Jaki będzie owoc tej konfrontacji, tego nie wiemy. Nie możemy powiedzieć, że na pewno ktoś, kto nie jest ochrzczony, to będzie pozbawiony zbawienia, ale kto będzie zbawiony, to wie Pan Bóg wtedy, kiedy spotyka się z tym człowiekiem. Więc nie możemy tego tym ludziom odmówić. Natomiast jakie będą fakty, to już jest poza naszą wiedzą.
Bardzo dziękujemy. Księże biskupie, chciałoby się jeszcze więcej porozmawiać, ale czas nieubłagalnie nam ucieka i goni. Prosimy o krótkie podsumowanie, a potem na koniec poprosimy już o pasterskie błogosławieństwo.
No zatem dziękuję za możliwość spotkania tutaj ze słuchaczami Radia Maryja i takiego wspólnego pochylenia się nad tajemnicą naszej wiary. Ważną tajemnicą, bo tam, gdzie chodzi o zbawienie, to trudno o ważniejsze dobro dla nas. Rzeczywiście chciałbym, żebyśmy też wtedy, kiedy się modlimy, kiedy przywołujemy ten fakt śmierci Pana Jezusa, chociażby w gorące do Bożego Miłosierdzia, ale nie tylko, to żebyśmy z jednej strony mieli przed oczami przede wszystkim ogromną miłość Boga, bo ona w tym cierpieniu, w tym darze w siebie jest zakodowana, jest zapisana. Ona ma nas, nie chcę powiedzieć chwycić za gardło, ale nade wszystko niech nas chwyta za serce. To chwycenie za serce, to poruszenie tą miłością niech wyrywa z najmniejszej obojętności wobec grzechu po to, żeby na tę miłość dać jak najlepszą odpowiedź z wdzięczności, z przejęcia. Wymiarem tej nieobojętności i tego zaangażowania jest nasze nawracanie się, ale nie można też tylko tego sprowadzić do samej walki z grzechem, choć nie można o niej zapomnieć. Jeszcze ważną rzeczą jest rzeczywiście takie pełne radości, pokoju, dzielenie się tą miłością z innymi. O tym zresztą tutaj pan Tadeusz, pani Teresa mówili, że jesteśmy w misji głoszenia tej dobrej nowiny o Bożej miłości. Objawiamy ją nie tylko głosząc słowem, ale jeszcze bardziej może czynem, wtedy kiedy z postawą miłosierdzia, wrażliwości, nieobojętności podchodzimy do człowieka w potrzebie, w cierpieniu, w chorobie. Służymy mu w imię tej miłości, która nasze serce zdobyła. Jesteśmy jej świadkami. To też jest źródło wielkiej radości, wielkiego pokoju. Zresztą zgodnie ze słowami Pana Jezusa, więcej radości jest w dawaniu niż w braniu. Więc niech na taką drogę, na takie życie nam wszystkim Pan Bóg błogosławi. Pan z wami.
I z duchem twoim.
Niech imię Pańskie będzie błogosławione.
Teraz i na wieki.
Pomożenie nasze w imieniu Pana,
który stworzył niebo i ziemię.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Trwajmy w pokoju Chrystusa.
Bogu niech będą dzięki. Raz jeszcze bardzo dziękuję księdzu biskupowi. Ja przypomnę, że dzisiaj z nami jest wciąż ksiądz biskup Adam Bab, biskup pomocniczy archidiecezji lubelskiej. Wygłosił katechezę. Ta katecheza będzie powtórzona na antenie Radia Maria dzisiaj o 17:10 po południu, w ramach popołudniowej katechezy, a także będzie można ją odsłuchać w nocy i będzie dostępna też na naszej stronie internetowej, stronie Radia Maria. Raz jeszcze bardzo dziękujemy księdzu biskupowi. Wszystkiego dobrego, światła Ducha Świętego, dobrego zdrowia także.
Wszystkiego dobrego, niech Pan wszystkim błogosławi.
Bóg zapłać. Bardzo dziękujemy. Drodzy Państwo, wysłuchaliśmy katechezy z Kościołem w trzecie tysiąclecie. Była mowa o krzyżu, o zbawieniu Jezusa, o tym, co dla nas znaczy ta śmierć Pana Jezusa. Ja sobie zapamiętałem takie, zapisałem jedno mocne słowo księdza biskupa. Tolerowanie grzechu we własnym życiu jest lekceważeniem śmierci Pana Jezusa. Zrozummy, co się wydarzyło na krzyżu. Ukochajmy krzyż, ale też to wydarzenie zbawcze, które się dokonało właśnie dla nas tam.